Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za Twoje objawienie, za każde słowo, które pochodzi z Twoich ust, którym chcemy się karmić. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że otwierasz nasze serca, nasze umysły, dajesz nam też ochotną wolę do przyjęcia Twojego pouczenia. Prosimy Cię, abyś, Panie, teraz nas karmił, posilał, abyśmy, będąc pouczeni, postępowali w zgodzie z tym, kim jesteśmy, jako Twoi uczniowie w naszym codziennym życiu. Amen. Wyznajemy Boga, który jest Panem. Boga, który czuwa, który kontroluje całą rzeczywistość, całą historię. Wyznajemy Boga, który zbawia człowieka, bez którego nic nie mogłoby zaistnieć w świecie. Takiego Boga wyznajemy, przynajmniej ustami, ale zadajemy sobie pytanie, czy naprawdę wierzymy w takiego Boga? Te stwierdzenia, jakkolwiek prawdziwe, mogą stać się zwykłymi sloganami, jeżeli nie wkładamy w nie biblijnej treści. Według Pisma Świętego to Boże panowanie nad światem, nad każdym z nas, z osobna, nad historią, jest bardzo konkretnie opisane. Wiara polega na pragnieniu podążania za Bogiem, Jego objawionym Słowem. Czyli nie powinniśmy stawiać Bogu barier w stylu, no nie wydaje mi się to możliwe, nie potrafię tego pojąć, więc no nie przyjmuję tego. Dzisiaj przyjrzymy się biblijnej nauce na temat z jednej strony Bożej suwerenności, z drugiej strony ludzkiej odpowiedzialności. Czyli innymi słowy można zatytułować to kazanie, że Bóg kieruje drogami i wolą człowieka. Co więcej, moglibyśmy to rozwinąć, wolnymi decyzjami człowieka. I tu już się zacząłem zastanawiać, zaraz, Bóg panuje, okej, rozumiem, ale wolnymi decyzjami człowieka? No tak jest, tak mówi Pismo Święte i dzisiaj przyjrzymy się właśnie tej prawdzie. Wielu ludzi ma problem z przyjęciem tej prawdy i to nie dlatego, że gruntownie przestudiowali Pismo Święte i stwierdzili, Pismo naucza, że człowiek jest autonomiczny, a Bóg jedynie jest obserwatorem. Owszem, stworzył nas, ale obserwuje nasze życie i jedynie od czasu do czasu stara się jakoś wpływać na nasze decyzje. Czasami mu się to udaje i wtedy mówimy chwała Bogu, ale czasami nie udaje, bo człowiek w jakiś sposób pokrzyżował Boże plany. Wielu tych, którzy głośno w tym temacie się wypowiadają na temat ludzkiej wolnej woli czy Bożej suwerenności, nigdy nie przeczytali w całości Pisma Świętego, a musimy pamiętać, że to właśnie Boże objawienie, Pismo Święte, powinno kształtować nasz światopogląd. Problemem jest tutaj, największym problemem w zrozumieniu tego tematu jest fakt, że myśli Boga nie są myślami człowieka. I jak tylko możemy, staramy się Boże myśli dopasować do naszych. To jest problem. Tymczasem powinniśmy robić dokładnie odwrotnie. Nasze myśli powinny udawać się za Bożym objawieniem. No i bywa tak, że zaczynamy mieszać naukę Bożego Słowa z jakąś niezależną filozofią, która stwierdza, przeczytałem jakiś fragment biblijny, ale teraz ja muszę ocenić, czy to jest prawda. Przyjmę pewną naukę, o której, no widzę, że coś, no, Biblia chyba mówi o tym, ale przyjmę ją dopiero, jeżeli zrozumiem, jeżeli stwierdzę, że to wydaje mi się możliwe. Pamiętajmy, nasz intelekt nie jest kryterium tego, co jest możliwe, a co nie. Ostatecznie nasze zrozumienie powinno podążać za Bożym objawieniem. Tak, przykład. Przyjmujemy Bożą naukę o Trójcy Świętej nie dlatego, że w całej okazałości dokładnie ją zgłębiliśmy i zrozumieliśmy. Przyjmujemy biblijną prawdę o Trójcy Świętej dlatego, że jest to nauka Pisma. Przyjmujemy ją wiarą. I oczywiście nie ma nic złego w zadawaniu sobie pytań, ale co oznacza nauka o Trójcy Świętej? Jak Bóg może być jednocześnie jeden i w trzech osobach? Możemy zadawać sobie takie pytania, ale ostatecznie nasze przyjęcie doktryny o Trójcy Świętej nie powinno być uzależnione od tego, czy sobie to dokładnie w naszych głowach poukładamy, jak to jest możliwe. Ci, którzy odrzucają naukę o Trójcy Świętej, robią to dokładnie z tych samych powodów, co pewni ludzie odrzucają naukę o Bożej suwerenności. Mówią, jeden i trzy kłóci mi się, więc jednocześnie nie może być to prawdą. I podobnie niektórzy mówią, Boża kontrola, Boża suwerenność i ludzka wolność, ludzka odpowiedzialność, to też mi się kłóci. Więc jedno i drugie nie może być jednocześnie prawdą. Pismo mówi, że jednak to jest prawdą, że to są dwie strony tej samej monety, tego samego medalu. Przestańmy więc spekulować, przejdźmy raczej do Bożego Słowa. Przyjrzyjmy się dzisiaj kilku fragmentom, które jasno mówią o tym, że Bóg kontroluje ludzkie, wolne, można byśmy dodać, decyzje. 2 Samuela, 16 rozdział, 5 werset. To jest strona 350. Druga Księga Samuela, 16 rozdział, 5 werset. A gdy król Dawid przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc. Precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy rzekł Abiszaj, syn Serui, do króla, dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu, królowi? Pozwól, że podejdę do niego i jutnę mu głowę. Zanim pójdziemy dalej, zobaczcie, co się dzieje. Król Dawid przybywa do Bachurim. Był podczas tułaczki po tym, jak wycofał się z Jeruzalemu po buncie Absaloma, swojego syna. I czytamy o pewnym człowieku z rodziny Saula, czyli poprzedniego króla, imieniem Szymei, który bluźnił Dawidowi. I teraz zobaczcie, no oczywiście sługa Dawida mówi, dlaczego ten zdechły pies tutaj ośmiela się złorzeczyć pomazańcowi Bożemu. Zobaczcie, co mówi Dawid, 10 werset. Lecz król odpowiedział, co wam do tego, synowie Serui? Niech złorzeczy, gdyż to Pan nakazał mu złorzecz Dawidowi. W takim razie zaś, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług. Jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, czyli Absalom, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Czyli co robi Dawid? Słyszy bluźniącego, wypowiadającego kłamstwa człowieka o imieniu Szymei i widzi w tym Bożą próbę. Twierdzi, najwyraźniej to Bóg testuje moją reakcję w obliczu bluźnierstwa. Pozwólcie mu, niech złorzeczy, ponieważ Pan powiedział mu, aby to robił, dlatego że najwyraźniej Pan chce zobaczyć moje uniżenie i wynagrodzić tą próbę wobec złorzeczenia tego człowieka. Bóg widzi Bożą rękę w wydarzeniu, które jest dla niego upokarzające. Tak, to jest bardzo dziwne. Czyli Dawid mówi, że nawet bluźniercze słowa wobec niego, wypowiadane ustami Szymei, są wypowiadane na Boży rozkaz. Tak? O co tutaj chodzi? Szymei bluźni pomazańcowi Bożemu, wypowiada kłamstwa, a Dawid mówi, Pan mu nakazał. I oczywiście nie chodzi o to, że Bóg podyktował Szymejemu to, co ma powiedzieć względem Dawida. To nie chodzi o to, że Bóg ukazał mu się w jakimś widzeniu czy we śnie i mówi, słuchaj Szymej, idź do Dawida i powiedz mu to i to. Nie. Szymej wypowiadał kłamstwa. Żadne kłamstwo nie może mieć pochodzenia Bożego. A jednak Dawid mówi, słuchajcie, Pan nakazał mu to robić. Jak Pan może nakazać mówić komuś krzywdzące rzeczy, i to jeszcze nieprawdziwe, na temat drugiego człowieka? Jak Pan może nakazać wypowiadanie kłamstwa? Odpowiedź jest taka. Szymei na pewno nie wykonywał Bożego polecenia, które od Boga usłyszał. Raczej powinniśmy powiedzieć, że Szymei, czyli ten bluźnierca, posłuchał Bożego nakazu w tym sensie, że dobrowolnie, ochotnie realizował Boże postanowienie co do niego. Innymi słowy, Bóg pokierował wolą Szymejego tak, iż ten w wolny sposób wypowiadał słowa przeciwko Dawidowi. I Dawid to rozpoznał. Widział, że za słowami tego bluźniercy stoi Boża próba, tak jak mówi na końcu tutaj naszego fragmentu, aby Pan widział uniżenie swojego sługi i wynagrodził dobrami dzisiejsze jego złorzeczenie. Dla Dawida, zobaczcie, nie było problemu, żeby to dostrzec. Problem jest chyba częściej z nami, że nie widzimy nawet w takich nieprzyjemnych okolicznościach i wydarzeniach Bożej ręki. Pomyślmy, dlaczego nie myślimy właśnie o Bogu tak jak Dawid? Raczej zadajemy pytania, jak to możliwe? To jak? Bóg kieruje wolą Szymejego, a ten w wolny sposób wypowiada takie słowa? Odpowiedź Pisma, odpowiedź Dawida jest tak. I oczywiście coś byśmy chcieli tu znowu podważyć. Coś nam tutaj się nie podoba, coś nam tutaj zgrzyta, co tylko świadczyłoby o tym, że nie do końca zrozumieliśmy, na czym polega wiara. Nie do końca zrozumieliśmy, na czym polega opieranie się na Bożym świadectwie. Ten fragment jest jednym z wielu biblijnych przykładów na to, że to Bóg kontroluje, kieruje wolą człowieka. I to w taki sposób, tutaj znowu mamy tą drugą stronę medalu, że bluźnierstwo Szymejego jest bluźnierstwem Szymejego. Wypowiedział je dobrowolnie, wypowiedział je z całą stanowczością, nikt go do tego nie przymuszał, jednocześnie, mówi Dawid, wykonywał w ten sposób Boży plan co do niego. I to jest bardzo trudne do przyjęcia w takiej dobie, można powiedzieć, hołdowania absolutnej wolności ludzkiej. To człowiek niewierzący szuka wolności w oderwaniu od Boga. Pismo naucza, że nawet w swoim sprzeciwie niewierzący realizują Boże postanowienie i zamiary. Natomiast dla wierzącego Boża wola powinno być źródłem poddania, rozkoszy, błogosławieństwa. Pismo Święte obfituje we fragmenty, w których źli ludzie, nawet grzesząc, wykonują Boże postanowienia co do nich. I oczywiście, znowu pamiętajmy, wykonują je dobrowolnie, wykonują je ochotnie. Wracamy do Biblii. Druga Księga Samuela, czyli rozdział dalej, przejdziemy, 17 rozdział, przeczytamy od pierwszego wersetu. Tu mamy sytuację, kiedy Achitofel, doradca Absaloma, Absalom był synem Dawida, który próbował zdetronizować swojego ojca. I teraz Absalom słucha doradcy Achitofela, w jaki sposób zdetronizować Dawida. I czytamy tak. Potem rzekł Achitofel do Absaloma: pozwól, że wybiorę 12 tysięcy wojowników i wyruszę w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy. Tak brzmi jego rada do tego, który chce być królem, czyli do Absaloma. I uderzę nań, póki jeszcze jest znużony i strwożony, i przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim, a wtedy zabiję samego króla. I przywiodę do ciebie z powrotem cały lud, jak powraca młoda żona do swojego męża. Gdyż ty nastajesz tylko na życie jednego męża, cały zaś lud powinien mieć spokój. I rada ta podobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela. Niemniej rzekł jeszcze Absalom: przywołajcie także Huszaja, Arkijczyka, posłuchamy, co on na to powie. I potem mamy radę Huszaja, która jest zupełnie inna od rady Achitofela. Pamiętajcie, Absalom najpierw, kiedy usłyszał tą radę Achitofela, był zachwycony. Dobrze, to brzmi dobrze, zabijemy Dawida w ten sposób, o który mówisz, ale jeszcze w razie czego wysłuchajmy Huszaja. Huszaj daje inną radę i zobaczcie puenta, 14 werset, przejdźmy stronę dalej. Absalom wysłuchał jednego i drugiego i teraz podejmuje decyzję. Wtedy rzekł Absalom i wszyscy mężowie izraelscy: lepsza jest rada Huszaja Arkijczyka, czyli tego drugiego, niż rada Achitofela. I teraz... I było to zrządzeniem Pana, że dobra rada Achitofela została wniwecz obrócona, aby Pan sprowadził zgubę na Absaloma. Czyli Bóg chciał uchronić Dawida, dlatego czytamy, że było zrządzeniem Pana, że rada Achitofela, tego złego doradcy, została udaremniona. Dlaczego? Dlatego, że właśnie gdyby została wprowadzona w czyn, Dawid by zginął. Ale fragment jest jasny. Absalom z własnej woli wybrał szkodliwą dla siebie radę, o co zresztą modlił się Dawid. I Bóg odpowiedział na modlitwę Dawida. W jaki sposób? W taki, że zwrócił wolę Absaloma do rady Huszaja, która okazała się być dla Absaloma zgubna. Tak, zwróćcie jeszcze raz uwagę na to, jak Bóg udaremnił radę Achitofela. Czy zszedł z wojskiem aniołów i zabił Absaloma po to, żeby nie dopuścić do zagłady Dawida? Czy powiedział Dawidowi na ucho, co zamierza Achitofel? Mówi, przygotuj się, bo ten Achitofel będzie chciał najechać na ciebie i zabić ciebie. Oczywiście nie. Czytamy raczej, że Pan skłonił wolę Absaloma, żeby porzucił radę Achitofela i wybrał inny plan, tą radę Huszaja, która była dla niego niekorzystna. Pytamy jeszcze raz, czy była to decyzja Absaloma? Oczywiście, że tak. Sam dokonał wyboru. Czy był to wolny wybór Absaloma? Oczywiście, że tak. W taki sposób naucza Pismo. Zadajemy kolejne pytanie. Czy było to zrządzeniem Pana, aby Absalom wybrał złą dla siebie radę? Oczywiście, że tak. 14 werset jest jasny. Celem było przyniesienie ratunku dla Dawida. I znowu zobaczcie, dwie strony tego samego medalu. Ludzka wolność, wolna decyzja Absaloma, który wybrał niekorzystną dla siebie radę, a z drugiej strony Boży plan, który kierował okolicznościami, włącznie z wolą Absaloma, żeby ocalić pomazańca Bożego. Jeżeli opowiadamy się za jednym kosztem drugiego, czyli mówimy nie, ludzka wolność, a nie Boża suwerenność, lub odwrotnie, Boża suwerenność, więc człowiek nie ma odpowiedzialnych decyzji, to próbujemy rozwiązać to napięcie między jednym i drugim w niebiblijny sposób i ograbiamy naukę Pisma Świętego z części, ważnej części jego treści. Kolejny fragment, żebyście nie mówili, że tutaj jakieś wybiórcze urywki czytamy. Oczywiście czytamy, nie przeczytamy dzisiaj całej Biblii, ale kilka fragmentów, które mówią na temat Bożej kontroli i ludzkiej odpowiedzialności. Pismo Święte mówi, że Izrael, zanim zajął ziemię obiecaną, stoczył wiele bitew z pogańskimi armiami. Wrogowie Izraela walczyli z ludem Bożym z własnej nieprzymuszonej woli. Bóg, zobaczcie, nigdy nie powiedział do obcoplemiennych narodów, idźcie na wojnę z Izraelem. Nigdy nie powiedział, słuchajcie, nie wpuszczajcie Izraela do ziemi obiecanej. Zobaczcie, jak jednak Biblia opisuje to wrogie nastawienie obcych ludów do Izraela. Dlaczego nie chcieli zawrzeć z Izraelem pokoju? Księga Jozuego, 11 rozdział, 18 werset, strona 247. 11 rozdział i werset 18. Wojna, którą prowadził Jozue ze wszystkimi tymi królami, była długotrwała, czyli tymi królami zajmującymi ziemię, którą Bóg obiecał Izraelowi. Ta wojna była długotrwała. Nie było miasta, które by zawarło pokój z synami izraelskimi. Oprócz Chiwijczyków mieszkających w Gibeonie, wszystkie inne wzięli w walce orężnej, bo Pan to sprawił, tak? Bo Pan to sprawił, że serce ich było harde, tak iż prowadzili wojnę z Izraelem, aby obłożył ich klątwą i aby nie było dla nich litości, lecz aby ich wytracono, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Pan, czytamy, uczynił serca pogańskich armii hardymi, aby nie zawierali pokoju z Izraelem. Ale zobaczcie, gdybyście ich zapytali, czy ktoś cię zmusza do tego, żebyś z mieczem tutaj wyruszył na wojnę przeciwko Izraelowi, odpowiedzieliby nie. Po prostu nie chcemy ich tutaj widzieć. Znowu, ludzka wolność, ale i Boże panowanie nad wolą człowieka. My oczywiście chcielibyśmy od razu zawołać, no ale w takim razie, jeżeli to Pan uczynił ich serce hardymi, to w takim razie to nie była ich decyzja. To nie była decyzja tych ludzi. Wtedy pytamy, chwila, a dlaczego nie wierzysz świadectwu Pisma, które mówi, że to była ich decyzja? Tak, Bóg porusza wolę człowieka tak, iż ten w swojej wolności wybiera to, co zarządził Bóg. Człowiek nie jest do tego przymuszany, człowiek nie jest do tego przynaglany. W wolny sposób realizuje Boże postanowienia. Księga Habakuka to jest kolejny przykład z Pisma, który daje nam biblijny obraz historii. I tam w księdze Habakuka, to jest strona 998, prorok Habakuk zajmuje się problemem, który jest dzisiaj aktualny. Czyli jak święty Bóg może pozwolić grzesznemu człowiekowi triumfować nad człowiekiem sprawiedliwym? Czy Bóg nie wydaje się być głuchy? Dlaczego Bóg nie reaguje, kiedy niesprawiedliwy prześladuje sprawiedliwego? Zobaczcie, pierwszy werset tej księgi. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? A jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlaczego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw? Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Prorok stwierdza, widzę niesprawiedliwość, widzę niegodziwość we wszystkich sferach życia, słyszę, jak człowiek złorzeczy Bogu, a najgorsze jest to, że Bóg w ogóle nie interweniuje. Tak Habakuk opisuje społeczeństwo, w którym zasadą jest samowola, anarchia, przemoc. Społeczeństwo, w którym niegodziwemu człowiekowi, jeśli ma wystarczająco wiele władzy czy pieniędzy, może ujść wszystko płazem. I prorok stwierdza, widzę niesprawiedliwość, niegodziwość we wszystkich sferach życia. Najgorsze jest to, że Bóg wydaje się w ogóle nie interweniować. I teraz Bóg odpowiada na to. I mówi w 5 wersecie, że ja dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś będzie o nim opowiadał. I teraz zobaczcie, 6 werset. To jest to Boże dzieło. Oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Ja pobudzę Chaldejczyków. Tak Boża odpowiedź dana Habakukowi wskazuje, że no nie, Bóg działa. Bóg nie jest głuchy, Bóg nie jest ślepy, Bóg nie jest bezsilny. I wiersz ten 5 może trochę zabawnie brzmi, że Bóg mówi, no nie uwierzycie, gdy wam powiem, co zamierzam uczynić. I mówi, że najazd Chaldejczyków jest zamierzeniem Bożym. Mówi, że Bóg pobudza ich wolę tego srogiego, bezbożnego ludu, żeby najechali na Izrael, aby wymierzyć jemu karę. I Bóg mówi cały czas 5 werset, nie uwierzycie mi, gdy wam o tym powiem. I zobaczcie, tak jest. Wielu wciąż nie wierzy, że Bóg może czynić takie rzeczy. Zazwyczaj, kiedy Bóg zsyła nieszczęście, chociażby na swój lud, na Izrael, na Kościół, na wierzących niekiedy, dotyka nas również utrapienie, cierpienie i ból, odpowiedź często brzmi takich słodkich, różowych pocieszycieli. Boga w tym nie ma. To pewnie szatan, to jakaś niezależna ludzka wola, Bóg jedynie przypatruje się, ale wiesz, On dla ciebie naprawdę chce tego, co najlepsze. Jeżeli zdarza się w twoim życiu nieszczęście, na pewno Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Ale Pismo mówi jasno, Chaldejczycy najechali na Izrael. Dlaczego? Dlatego, że Bóg pobudził ich wolę. I ten najazd Chaldejczyków jako kara nie wynikał z tego, że Bóg obserwując wojska chaldejskie powiedział, a dobrze się złożyło, akurat najeżdżają na Izrael. No fajnie się złożyło, bo akurat mój lud zasługiwał na karę, zasługiwał na ukaranie grzechu, więc akurat dobrze, że Chaldejczycy się nimi zajmują w odpowiedni sposób. Habakuk myślał, że Bóg jest bierny. Jest źle? Więc Bóg milczy, a Bóg mówi, nie, ja nie milczę. To nieszczęście, które się wydarza w waszym narodzie, nie wynika z tego, że ja milczę. To nieszczęście jest właśnie wynikiem tego, że ja działam. To ja wywołałem to nieszczęście, pobudzając znowu wolną wolę, można by powiedzieć, Chaldejczyku, dlatego że ty, Izraelu, byłeś niewierny. Niektórzy powiedzą, nie, to nieprawda. Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg Izraelu, Bóg przygotował dla ciebie coś dobrego, to szatan cię doświadcza i gnębi. Ale słuchajcie, Biblia jest jasna. 6 werset. Oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi, gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem. Ja to zrobię, mówi Pan. A jednocześnie, mimo tego nieszczęścia, które Bóg zesłał, ta tragedia, można powiedzieć, ten sąd, miał być użyty przez Boga dla dobrych celów. Te okropne czasy miały się stać środkiem do wzbudzenia pokuty, nawrócenia, żalu u Izraela. Taki Bóg, takie metody nie za bardzo pasują do takiej współczesnej pop-ewangelicznej wizji słodkiego Boga. Najazd Chaldejczyków nie był sprawką diabła, który próbował zakłócić święty spokój ludziom. Był dziełem Boga. 12 werset. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Czyli tu już modlitwa proroka o ocalenie. Panie, powołałeś ich, tak wyznaje prorok, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Chaldejczycy byli Bożym narzędziem wymierzania kary. Ale gdybyście znowu zapytali Chaldejczyków, dlaczego to robicie? Nikt z nich nie powiedziałby, słuchajcie, bo mam sznurki na rękach i Bóg każe mi chwycić za miecz i pozabijać Izraela. Nie, to my decydujemy się na ten najazd. To nasza wola pobudza nas do tego, aby złupić Izrael. Znowu to samo, musimy podkreślać jedno i drugie. Bożą kontrolę, Bożą suwerenność i ludzką odpowiedzialność w decyzjach człowieka. Podobna rzecz, co tutaj, jest opisana w Księdze Izajasza, 10 rozdział, 5 werset. Tam z kolei Bóg posługuje się Asyryjczykami. Izajasza 10:5. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości. Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał go jak błoto na ulicy. Bóg posługuje się Asyryjczykami. Asyryjczycy są wprawdzie tym narzędziem w Bożym ręku, ale znowu robią to w nieprzymuszony sposób. Bóg wysyła ich, by dokonali sądu nad niewiernym ludem Izraela, a jednocześnie mówi, biada wam, Asyryjczycy, dokonujecie zbrodni, mordujecie. Tak jak powiedziałem, Asyryjczycy wcale nie myśleli, że my jesteśmy tutaj narzędziem Bożym, my tutaj za Bożym przyzwoleniem dokonujemy rzezi, sądu nad Izraelem. Raczej myśleli, 7 werset, lecz on tak nie sądzi, naród asyryjski, a jego serce tak nie myśli, bo myśli w swoim sercu zniszczyć i wytępić niemało narodów. Tak, Asyryjczycy w ogóle nie mają na myśli Boga, kiedy to robią. Jedyną rzeczą, o której myślą, to jest złupienie i ograbienie innego narodu. Ale Bóg mówi, że słuchajcie, chcąc nie chcąc, jesteście narzędziem sądu Bożego w moich rękach. Czyli Bóg użył Asyryjczyków, jednocześnie ich wina jest ich winą. Tak, 12 werset o tym mówi jasno, że stanie się, gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jerozolimie, wtedy Pan ukaże owoc pychy serca króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu. Rzekł bowiem, uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny. Zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie. Był to zbuntowany, napuszony naród. Gdybyście im powiedzieli, że za waszymi czynami stoi Bóg, to wyśmialiby was albo zabili. Ale Biblia jest jasna, to Bóg pobudził i użył Asyryjczyków, aby wykonać swój plan sądu nad Izraelem, ale w końcu również ostatecznie ukarać Asyryjczyków, dlatego że w tym, co robili, kierowali się buntem przeciwko Bogu i jego ludowi. No pomyślmy teraz, czy to nie wydaje się niesprawiedliwe, że Bóg najpierw używa ludzi, bezbożnych ludzi do swoich celów, a potem wymierza im karę za to, co zrobili. To wydaje się dziwne, jeżeli jeszcze nie chwyciliśmy, o co tutaj chodzi. Że Bóg z jednej strony tak planuje, kontroluje, jest suwerennym Panem tego, co się dzieje, ale z drugiej strony pamiętajmy, nasz grzech nie jest Bożym grzechem. To nie jest tak, że Bóg dokonał grzechu poprzez nas. Nasze decyzje są naszymi decyzjami. Pamiętacie Hioba? W pierwszym rozdziale Księgi Hioba mamy Sabejczyków i Chaldejczyków, którzy niszczą dobytek Hioba i zabijają jego bliskich. Hiob jest zrozpaczony. Stracił właśnie wszystko. I wyznaje. Pierwszy rozdział, 21 werset. Wyznaje. Nagi wyszedłem z łona matki swojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pan dał, Pan wziął. I teraz komentarz, 22 werset. W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Bóg odebrał mu to, co posiadał. Ktoś mógłby powiedzieć, Hiobie, jaki Bóg? To Chaldejczycy, to Sabejczycy zdecydowali się napaść na ciebie. Ewentualnie, no można tu jeszcze mieszać w to szatana, który pewnie ich skusił. A jednak w 21 wersecie Hiob mówi, Pan dał i Pan wziął. I 22 werset mówi, Hiob nie zgrzeszył, mówiąc to. Innymi słowy, Hiob ma rację. Tak, Pan dał, Pan wziął. Bóg użył niegodziwych ludzi, Bóg dotknął Hioba też poprzez nich. Również ich, tych Chaldejczyków i Sabejczyków, Bóg ukarał. Ale czy patrząc na nasze życie, na nieszczęścia wokół nas, czy patrzymy na nie tak jak Hiob? Otrzymałeś dobrą rzecz od Pana, mówimy Alleluja, dziękujemy Ci Boże, chwała Panu. Dotyka Cię nieszczęście, przychodzi próba. Pytanie jest takie, czy tu również widzisz Bożą rękę? Biblia mówi, powinieneś. Również w tych wydarzeniach, tych przykrych dla nas, jest Bóg i musimy przez nie przejść. Kiedy idziemy przez te ciemne doliny z psalmu 23, to jest Boża droga. To nie jest tak, że to jest droga szatana, która prowadzi przez ciemne doliny do zielonych niw. I dopiero na tych zielonych niwach jest Bóg. Nie, pośród tych ciemnych dolin nasz Pan jest również. Pierwsza Królewska, 22 rozdział. Tutaj mamy słowa Micheasza, proroka, do nikczemnego króla Achaba. Pierwsza Królewska, 22 rozdział, strona 400. I w wersecie 28 czytamy. Micheasz zaś rzekł, jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, mówi do Achaba, to Pan nie mówił przeze mnie. I dodał jeszcze, słuchajcie tego wszyscy ludzie. I potem Achab jest na bitwie i czytamy w 34 wersecie, że pewien wojownik ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem, a ten rzekł do swojego woźnicy, zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Tak i Achab zginął w ten sposób. Bóg zapowiedział ustami proroka Micheasza, Achabie, nie wrócisz z tej bitwy. Nie jedź tam, poddaj się. I czytam już opis bitwy. Nagle, ni stąd, ni zowąd, wydawałoby się, no przypadek. Myślę, że celowo jest to też w ten sposób pokazane, czy opisane. Ni stąd, ni zowąd, naciągnął łuk i trafił dokładnie w spojenie między pasem a pancerzem. Drobną szczelinkę o pancerzeniu tutaj króla Achaba. Wolność łucznika nie została w żaden sposób pogwałcona. Z perspektywy łucznika strzała, którą wypuścił, no, przypadkowo trafiła Achaba. Nie sądzę, że akurat tam celowo. Po prostu strzelił w tłum wojowników i strzała, można powiedzieć, przypadkowo trafiła Achaba. Ale gdybyśmy na tą sytuację spojrzeli, można powiedzieć, z góry, oczyma Bożymi, ujrzelibyśmy Bożą rękę, która czuwa nad ustawieniem łuku, naprężeniem cięciwy i lotem strzały. Bóg kontrolował wolne i przypadkowe działanie łucznika, dlatego że sam już wcześniej zapowiedział ustami proroka, Achab zginie w tej bitwie. To jest moje zarządzenie. I Bóg kierował okolicznościami, aby do tej śmierci Achaba doprowadzić. I to jest dobry przykład dla nas. To, co nam się wydaje być przypadkowym splotem różnych wydarzeń, jest cały czas pod Bożą kontrolą. I ta prawda powinna być wielkim komfortem dla wszystkich nas. Cokolwiek robisz, gdziekolwiek się udajesz, Bóg czuwa nad twoimi krokami. Nie ma przypadków. Nawet tak głupia rzecz, jak posłanie strzały w stronę wojownika, nie jest czymś przypadkowym. Jezus mówi, że nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. Nawet włosy, dla ci, którzy mają, są policzone, mówi nasz Pan. Bóg porusza ludzki umysł, porusza ludzkie emocje, Bóg kieruje naszymi krokami. Niektórzy teolodzy nawet mówią, że, i to jest też, myślę, prawda, nawet diabeł jest sługą Pana, ale nie jest ochotnym sługą Pana, jest właśnie opornym sługą Pana. Psalm 76 mówi, 11 werset, że nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy, a tymi, co ocalają z gniewu, ty się opaszesz. Bóg używa nawet diabła, żeby realizować swoje odwieczne zamiary. I oczywiście diabeł zacierał ręce, tak? To nie ma wątpliwości, zacierał ręce, kiedy udało mu się skusić Judasza. Diabeł zacierał ręce, kiedy widział ukrzyżowanego Chrystusa, a jednak Jezus, wisząc na krzyżu, mówi: dokonało się. Dokonało się moje dzieło. Dzieło, które od początku było w moich planach i moich zamierzeniach. Herod, Piłat, arcykapłani oczywiście sprzeciwiali się Jezusowi, ale Biblia uczy, tu nie ma żadnych wątpliwości, że sprzeciwiając się w dobrowolny sposób, wykonywali w ten sposób Boże postanowienie względem nich. Dzieje apostolskie 2:23. Dzieje 2:23. 22 werset, jeszcze wcześniej. Mężowie izraelscy, mówi Piotr, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, czyli to jest to jedna strona medalu, według powziętego z góry postanowienia Syn Boży został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali, zabili. Ale stało się to według powziętego z góry postanowienia i planu. Ale wasza zbrodnia jest realna, jest waszą zbrodnią. Dzieje 4:27, w podobnym duchu mamy fragment, kiedy czytamy: zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, aby się stało. Tak zgromadził się Piłat, Herod, poganie, Izraelici. Po co? Aby ustalić to, co twoja ręka, Panie, wcześniej ustaliła, aby się stało. Przypomnijcie sobie Jezusa przed Piłatem. Co się działo? Ewangelista Mateusz, kiedy opisuje to zdarzenie, wspomina, że było to święto, podczas którego wypuszczano ludowi jednego z więźniów. I pamiętacie, jak to się odbyło w przypadku Jezusa. Piłat próbował odwołać się, można by powiedzieć, do wolnej woli tłumu. I zobaczmy, że tłum, który stał przed Piłatem, miał możliwość wybrania kogokolwiek z tych dwojga, Jezusa i Barabasza. Czyli można powiedzieć, to zależało całkowicie od woli tłumu. Mateusz o tym mówi wyraźnie, 27 rozdział, 15 werset, że na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. A jednak zgodnie z pismami, w których Bóg oznamił swoje postanowienia, nie było możliwości, aby Jezus nie umarł na krzyżu. Proces Jezusa, Jego ukrzyżowanie, Golgota, to nie jest miejsce, w którym Bóg był nieobecny. Chrystus, Jego Ojciec w niebie, mieli zupełną, całkowitą kontrolę nad tym, co się stało. Grzesznicy swoimi rękami wypełnili Boże postanowienie i przebyli Chrystusa do krzyża. Czyli Chrystus nigdy bardziej, byśmy powiedzieli, nie kontrolował sytuacji, niż wtedy, kiedy człowiek, wyśmiewając się z Niego, krzyczał: gdzie jest teraz Twój Bóg? Golgota była wielkim zwycięstwem Boga, mimo zła popełnionego przez ludzi. Pamiętacie też Boże postanowienie zapisane w psalmie, że żadna kość Jezusa nie będzie złamana. I kiedy czytamy ewangeliczny opis ukrzyżowania, widzimy, że mimo ówczesnego zwyczaju, kiedy żołnierz podszedł do Jezusa wiszącego na krzyżu, nie złamał mu kości. I teraz możemy pytać, zaraz, Bóg kazał mu to zrobić? Bóg zmusił tego żołnierza, aby ominął akurat Chrystusa? Oczywiście nie. Raczej byśmy powiedzieli, Bóg pokierował jego wolą w taki sposób, że żołnierz postanowił tego nie robić. I znów, Boży plan, ludzka wolność, jedno i drugie, a nie jedno kosztem drugiego. Tak jak powiedziałem, nawet diabeł jest najbardziej opornym sługą Pana. Jest sługą oczywiście nie w tym sensie, że ochotnie poddaje swoją wolę, jest sługą w tym sensie, że nawet sprzeciwiając się Bogu, wypełnia jego zamiary i postanowienia. Nie wiem, czy podawałem wam przykład, ilustrację tej prawdy. Pan bogaty miał ogród, w którym rosły piękne drzewa. Każdemu z drzew nawet imiona nadawał, ale miał też nieprzyjaciela, pana złego, który go nienawidził, ale nie wiedział, w jaki sposób może wprowadzić w czyn te złe zamiary względem Pana Bogatego. I pewnej nocy przyszedł mu do głowy pomysł, jak może skrzywdzić Pana Bogatego. Przedostał się przez ogrodzenie sadu z zamiarem ścięcia ulubionego drzewa Pana Bogatego. I myśl o tym, że zobaczy reakcję Pana Bogatego, który patrzy na to ścięte, ulubione drzewo, bardzo go zachęcała, dodawała otuchy. I to zrobił. Zaczął ścinać drzewo i kiedy drzewo zaczęło się przewracać, Pan Zły był tak zachwycony swoim planem, że zapomniał uciec. I drzewo upadło, przyciskając Pana Złego swoim ciężarem. I wczesnym rankiem Pan Zły, przyciśnięty przez drzewo, ale żywy cały czas, zobaczył dwóch ludzi, którzy szli w jego kierunku. Jednym z tych dwóch ludzi był właśnie Pan Bogaty. I Zły, przyciśnięty tym drzewem, woła: wiem, że jestem złapany, wiem, że pewnie poniosę za to karę, ale nie obchodzi mnie to, dlatego że w końcu ściąłem twoje ulubione drzewo. I Pan Bogaty spojrzał na niego i powiedział: słuchaj, ten człowiek obok mnie jest drwalem. Przyszedłem właśnie z zamiarem ścięcia jednego z drzew na letni domek dla moich rodziców, a drzewo, pod którym leżysz, jest właśnie tym drzewem, które zamierzałem wyciąć. I temu człowiekowi chciałem pokazać, które drzewo ma ściąć, ale dzięki, zaoszczędziłeś mi czas i wysiłek, także bardzo ci dziękuję. I to jest ilustracja prawdy, że wszystko, co czyni diabeł, włącznie właśnie z zamiarem zwiedzenia ludzi, czy ogólnie mówiąc buntem przeciwko Bogu, wszystko to przyczynia się do wypełnienia Bożego planu. Gdyby diabeł zamierzał zrobić cokolwiek sprzecznego z Bożym postanowieniem, z pewnością Bóg powiedziałby: stop, nie rób tego. Naprawdę musimy wierzyć w to, że Bóg ma moc. Bóg naprawdę ma moc powiedzieć diabłu: koniec. Zobaczcie, to robił Jezus. Wypędzał demony z opętanych. Mówił: jego nie ruszaj. On ma być wolny. Kiedy Bóg chce, gdyby chciał, mógłby naprawdę powiedzieć diabłu: koniec, stop. Bracia, wrzucając Józefa w Starym Testamencie do studni i sprzedając jako niewolnika, uczynili to oczywiście z nienawiści, ale Bóg nie powstrzymał ich, raczej zgodnie ze swoim planem obrócił ich grzech w dobro. Asyryjczycy i Chaldejczycy byli niewątpliwie motywowani rządzą złupienia Izraela, ale Bóg powiedział: użyję was jako narzędzie sądu w moich rękach, ale za wasz czyn zostaniecie ukarani. Thomas Watson, jeden z purytan, powiedział, że Bóg zawsze przykłada rękę do dzieła, w którym występuje grzech, ale nigdy nie przykłada ręki do grzechu w tym dziele. Bóg przykłada rękę do dzieła, w którym występuje grzech, ale nigdy nie przykłada ręki do grzechu w tym dziele. I to, oczywiście najwspanialszą ilustracją tej prawdy jest śmierć Chrystusa. Jeszcze jeden przykład. Starsza kobieta zawsze głośno się modliła przy otwartym oknie w swoim domu. Nie miała pieniędzy na jedzenie, modliła się więc do Boga, żeby On się zajął tym problemem. I dwaj chłopcy, słysząc modlitwę pod oknem tej starszej pani, postanowili zrobić sobie żart z niej. Poszli do sklepu i kupili jej mleko i chleb, o które się modliła przy oknie. I kiedy kobieta zobaczyła jedzenie, zaczęła uwielbiać Boga za to, że: Panie, dziękuję Ci za to, że odpowiedziałeś na moją modlitwę. I w tym momencie chłopcy wyszli z ukrycia, mówiąc: ty głupia kobieto, to nie Bóg dał Ci to jedzenie, to my go przynieśliśmy, kupiliśmy je w sklepie i zrobiliśmy to, żeby Ci udowodnić, że nie masz rozsądku, wierząc w jakieś abrakadabra Pana Boga. I kobieta uśmiechnęła się, podziękowała chłopcom i powiedziała: być może nawet diabeł przyniósł te rzeczy, ale to Bóg go posłał. Kolejna ilustracja prawdy o Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności. Nawet diabeł przyczynia się do chwały Bożej. Można powiedzieć, jest tym, tak jak powiedziałem wcześniej, opornym sługą Pana. Przyczyną, dla której mamy problem z Bożą kontrolą, jest taki, że wierzymy, i słusznie, że nie jesteśmy marionetkami. Tak? Nie jesteśmy marionetkami. Problem polega na tym, że nie jest to właściwa ilustracja doktryny o Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności. Ilustracja marionetki pociąganej za sznurki niszczy biblijną prawdę o naszej wolności, o naszej odpowiedzialności. Boża relacja z nami nie może być zilustrowana przez aktora w teatrze, który pociąga za sznurki i podkłada głos marionetkowym postaciom. Raczej bym powiedział, jeżeli szukalibyśmy jakiejś już ilustracji, przy okazji którejś chyba katechezy mówiliśmy o tym, że przyrównałbym to raczej do relacji Szekspira wobec Macbetha. Że to, co Szekspir napisał, wolny Macbeth wykonuje. Bez Szekspira nie zaistniałby żaden wolny czyn Macbetha. Tak? Kiedy czytacie Macbetha, zobaczycie, że żaden jego czyn nie wynika z jakiegoś przymusu. Nigdzie Macbeth w książce nie mówi: słuchajcie, no muszę to zrobić, bo Szekspir mi nakazał. Raczej czytamy, że jego decyzje są wolne, są jego decyzjami. Ale pamiętajmy, to Szekspir jest źródłem wolności Macbetha. Szekspir opisuje czyny Macbetha jako wolne i czyni go wolną postacią. I oczywiście możemy mieć obiekcję do tej ilustracji, ona nie jest doskonała, ale ktoś mógłby powiedzieć, no to ma sens, ale jesteśmy kimś większym, kimś ważniejszym niż jakieś fikcyjne, literackie charaktery. Tylko że odpowiedź jest taka, no tak, tak samo Bóg jest kimś większym niż Szekspir. Jego wielkość przewyższa Szekspira o wiele bardziej niż my przewyższamy charaktery kreowane przez niego. Tak? Analogia ma swoje ograniczenia, ale nie w miejscu, w którym my byśmy chcieli. Ta analogia Szekspira i Macbetha nie jest zupełnie różna, wiele się nie różni od biblijnej ilustracji garncarza i gliny, kiedy ten zarzut może być też wysunięty. Kiedy Bóg mówi, to jest list do Rzymian, 9 rozdział, 20 werset: o człowiecze, kim ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Tak i znowu, moglibyśmy powiedzieć, no chwila, ale przecież jesteśmy więksi, jesteśmy kimś ważniejszym niż kawałek gliny. No tak, podobnie jak Bóg, jest kimś większym niż garncarz. A mimo to apostoł Paweł, czy wcześniej Izajasz, malują przed nami właśnie tą ilustrację. Frodo miał zanieść pierścień do celu i miał zrobić wszystko, żeby ten cel uczynić. Nie miał czekać z założonymi rękoma i myśleć, no co ten pan Tolkien wymyślił dla mnie? Lekcja dla nas tu jest taka: pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. I to pomoże nam w zrozumieniu właśnie tej biblijnej prawdy o naszej odpowiedzialności i Bożej suwerenności. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Podsumowując, prawda o Bożej suwerenności niech będzie dla nas źródłem pociechy i komfortu, a nie frustracji, że ach, Bóg teraz odbiera mi przekonanie o mojej autonomii i niezależności. To, co się dzieje w świecie, to nie jest walka dwóch sił, szatana i Boga, które starają się wywierać wpływ na ludzi. Bóg ma całkowitą kontrolę nawet nad szatanem, co widzimy w historii Hioba, ukrzyżowanie Jezusa. Nawet kiedy Boży lud jest w mniejszości, pamiętajmy, Biblia mówi, to nie jest porażką Boga, to jest częścią Jego planu. Kiedy Józef był w studni, nie załamał rąk i nie powiedział, no to koniec. Józef rozumiał, że Bóg ma jakiś cel, jakiś plan w jego nieszczęściu. Kiedy widzisz w swoim życiu bluźniących właśnie tych Szymei wobec Dawida, takich właśnie bluźniących ludzi, czy najeżdżających, znowu mówię tak już pokazując taką ilustrację dla naszego życia, kiedy widzisz wokół siebie takich Chaldejczyków, Sadejczyków, uczmy się wiary. Wiary, która mówi, czasami rzeczywistość, Panie, jest inna od moich oczekiwań, ale przejdę z wiarą, bo wiem, że Ty jesteś ze mną. Ty jesteś ze mną pośród tych prześladowań, tak jak byłeś z Twoim synem, kiedy ten wisiał na krzyżu. Tak jak byłeś z Hiobem, kiedy ten stracił majątek i swoich bliskich. Bóg nie da się ujarzmić przez nasze jakieś takie wąskie pojmowanie Go jako słodkiego starca z długą brodą. Czasami Bóg działa, to też jest bolesna prawda dla nas, czasami Bóg działa w sposób bolesny. Czasami mówi naszym bliskim, słuchaj, czas Twojego odejścia nadszedł. Czasami to mówi o wiele wcześniej, niż byśmy chcieli. Czasami mówi nam, przyszedł czas Twojej choroby. Ale mówi nam, i to niech będzie też pokrzepienie, przyszedł czas na radość, na zdrowie, na taniec. Tak, wiara widzi Boga we wszystkim. Widzi Bożą rękę we wszystkim. I kiedy ta ręka czasami zsyła ciemne chmury nad naszymi głowami, to wiara nie mówi, ach, jakiś tam wiatr przywiał je. Wiara mówi, Boże, nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego te ciemne chmury ciągle wiszą nade mną, ale postaram się przejść przez ten czas z wiarą. Ciemne doliny to jest również Twoje dzieło. Wiem, że przygotowałeś dla mnie zielone niwy, przygotowałeś dla mnie słońce i radość, ale przydaj mi wiary, abym pośród tych ciemnych dolin zachował właśnie radość, nadzieję, ufność. To również nie wymyka się Tobie, Panie, spoza kontroli. Nie mówmy w takich sytuacjach, tu nie ma Boga. Mówmy raczej, jeżeli czegoś nie rozumiemy, w szczerości, Panie, ja naprawdę nie rozumiem. Boże, dlaczego pozwalasz na to? Boże, nie rozumiem Twoich dróg. Panie, wzmocnij moją wiarę, bo trudno mi uwierzyć, że to jest Twoje dzieło. Ale do Boga kierujmy nasze wołania, nawet nasze wątpliwości. Bóg nawet w nieszczęściach ma jakiś cel i nie od razu nam go objawi. Może w tym życiu nigdy nam go nie objawi. Być może na pewne wydarzenia spojrzymy już z góry po tej drugiej stronie, ale tutaj zachowajmy wiarę, tu zachowajmy pociechę, właśnie tą nadzieję, że Bóg czuwa nad nami, kiedy idziemy nawet przez ciemną dolinę. I niech ta pociecha prowadzi nas nie do bierności, ale właśnie do aktywności. Tak? Nie jesteśmy deterministami siedzącymi z założonymi rękami. Panie, czyń co chcesz. Jesteśmy chrześcijanami. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem, który czuwa nad wszystkim. Dziękujemy Tobie za to, że nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez Twojej woli. Dziękujemy Ci za to, że kontrolujesz, że czuwasz w tych najmniejszych detalach w naszym życiu. I dziękujemy Ci, że jednocześnie nie odbierasz nam naszej odpowiedzialności, naszej wolności, że wzywasz nas do tego, abyśmy podejmowali mądre, odpowiedzialne decyzje w zgodzie z Twoim Słowem, ale prosimy Cię, Panie, abyś chronił nas właśnie od takiego myślenia, takiego szukania wolności poza Tobą, poza Twoim planem, poza Twoim Słowem. Dziękujemy Tobie za to, że właśnie prawda o Bożej suwerenności jest takim płótnem dla naszych wolnych wyborów. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że nawet w obliczu zła, cierpienia, Ty odbierasz sobie chwałę i strzeżesz nas. Daj, Panie, abyśmy właśnie wtedy też widzieli Twoją rękę, byśmy widzieli, że te ciemne chmury, które czasami zbierają się nad naszymi głowami, że są również Twoim dziełem, a nie wynikiem splotu jakichś przypadkowych wydarzeń. Panie, chwalimy Cię, wielbiąc właśnie Boga, który jest prawdziwie Panem, jest Królem, a nie jakimś biernym widzem w teatrze. Dziękujemy Tobie, Panie, za ufność, za wiarę, za nadzieję, które wkładasz w nasze serce właśnie wobec takiego Boga, takiego Stwórcy, Zbawiciela. Amen.